Drodzy bracia i siostry, to już trzeci wieczór naszych adwentowych zamyśleń. Dziękujemy Panu Bogu za możliwość spotkania. Daj Boże, coś otworzy się przed naszymi sercami, coś dostrzeżemy, czego nie widzieliśmy do tej pory. Ale pamiętajcie, że i rekolekcje, z których nic tak konkretnie nie wyniosłem, mogą okazać się bardzo pożyteczne dla naszej duszy, dla naszej wiary. Może Pan Bóg jeszcze wobec kogoś będzie chciał podtrzymać ten głód. Może ma jakieś inne plany. Może pojutrze, może za tydzień. Duch Święty idzie, gdzie chce. Nie ma wytyczonych szlaków. Jego jedynym szlakiem jest miłość. Bracia i siostry, przedwczoraj mówiłem o tym, że toczymy bitwę. Wczoraj mówiłem o tym, że trzeba się zintegrować, żeby być mocnym człowiekiem. Ile my energii tracimy na to sztuczne ja. Ile lęku. Ile zabiegania, żeby kogoś udawać innego niż jesteśmy. A dzisiaj chciałem powiedzieć się o taki, zrobić krok w tych rozważaniach w kierunku o tożsamości człowieka. Jeszcze tylko tam uzupełnienie do dnia pierwszego, bo może to się komuś przyda w życiu duchowym. Kochani, jest taka sytuacja, jest taka opowieść, ja nie powiem skąd ją wziąłem, myślę, że się Państwo szybko domyślicie. Jest pewien człowiek, który jest żołnierzem, oficerem. Spędza urlop, o ile tak można powiedzieć, w domu. Ma spędzić urlop w domu. Tak się złożyło, że król go wypatrzył i zaprosił do siebie i trochę upił winem, więc ów człowiek jest, jak to mówimy, wstawiony pod wpływem alkoholu. Niedaleko dalej mieszka piękna kobieta, żona tego człowieka. Król mówi, idź do niej, jesteś żołnierzem na urlopie. Przeżyj radosne chwile w łożu małżeńskim. Daje mu prezenty dla żony, żeby ta wizyta była taka specjalnie efektowna. On jest zdrowym mężczyzną. Był na froncie parę tygodni, więc wypuszczonym erotycznie. I wszystko wskazuje na to, że powinna się spełnić ta rzeczywistość pięknej miłości mężczyzny i kobiety, męża i żony. A on mówi, nie pójdę. Położę się tutaj na ziemi i będę spał tu, nie w łożu z żoną, tylko tu. Skąd on wziął siłę? Myślicie, że Państwo się domyślacie, że mówię o Uriaszu. On zrozumiał, że trzeba, żeby pokonać swoje słabości, trzeba wytoczyć diabłu wojnę. To nie będą paciorki, to nie będą wzdychania przy religijnych piosenkach. Demonowi trzeba wytoczyć wojnę. Jak mu wytoczysz wojnę, to poczujesz siłę, bo facet jest stworzony do wojny. I zaraz spróbuję to o tym powiedzieć. Mówię to wszystkim, tą historię, którzy mają kłopoty z grzechami, z którymi nie mogą sobie poradzić. Są już na dnie rozpaczy. Już przestali, w nic nie wierzą, że coś im pomoże. Spróbuję jeszcze raz wytoczyć wojnę demonowi. Ale wojnę na śmierć i życie. Dzisiaj w dzisiejszej Ewangelii usłyszeliśmy jedno króciutkie zdanie, które jest takim impulsem dla mnie do tego rozważania dzisiejszego. Bóg jest duchem. Bóg jest duchem. Bóg nie jest ani mężczyzną, ani kobietą. Ma wszystkie dobre cechy, o ile tak można powiedzieć. Wszystkie cechy kobiece i męskie, chociaż one się tak nazwały dopiero po stworzeniu świata. Pan Bóg część swoich cech, część swojej świadomości, rzeczywistości dał kobiecie, a drugą część dał mężczyźnie. Ale przewidując różne sytuacje, jeszcze tak dla precyzowania trzeba powiedzieć, że troszeczkę cech męskich dał kobiecie, a troszeczkę cech kobiecych dał mężczyźnie. Po co? Po to, że zdarza się w życiu nierzadko, że mężczyzna wychowuje córkę. Zdarza się, że mężczyzna wychowuje, matka wychowuje syna i musi go jakoś w miarę swoich możliwości wprowadzać na tę drogę jego powołania, jego misji, jego tożsamości. To jest bardzo ciekawe, jak Pan Bóg nam skrzyżował trochę te talenty, które nam dał. Pewna Pani opowiadała mi, że była w kinie z mężem, seans się skończył, wszyscy już wychodzą z sali, a mąż czegoś tam szuka pod krzesłami. Ona mówi, co tam szukasz? A rękawiczki mi upadły. Jakie rękawiczki, co ty gadasz? Ona patrzy, a on płacze. Tak się spłakał na tym filmie, na tej komedii jakiejś romantycznej, że wstydził się żonie te łzy pokazać. Z drugiej strony czytałem ciekawy wywiad z detektywem, który zajmuje się sprawami niewierności małżeńskiej. Mówi, że jak przyjdzie do niego mężczyzna i powie, panie detektywie, żona mnie zostawiła, niech pan znajdzie ją z tym kochankiem. To zaczyna często opowiadać o swoim nieszczęściu, często się też rozpłacze. Jak przychodzi kobieta do detektywa, żeby znalazł jej niewiernego męża, sprawa jest krótka. Mówi, znajdź go i jak znajdziesz, to zadzwoń do mnie. A potem jedzie na miejsce cudzołóstwa, dzwoni, mąż otwiera, Boże, żona. I nie ma gadki, jest od razu tak. Panowie, pamiętajcie, w sercu zdradzonej kobiety więcej nienawiści niż w piekle. Tak Pan Bóg nas skonstruował. Chodzi o to, nie żebyśmy byli stuprocentowymi facetami, stuprocentowymi kobietami. Chodzi o to, żebyśmy tą dominantę mieli zgodną z naszym powołaniem. Zgodną z naszym powołaniem. Kto nam powie, jacy my powinniśmy być? Oczywiście Pan Bóg nam powie, bo On nas stworzył i zna instrukcję obsługi. I zawarty taki wykład na temat, kim jest mężczyzna, kim jest kobieta, w pierwszym rozdziale Biblii, Księdze Rodzaju. Tam jest napisane, jak się człowiek wczyta, to odkrywa, co to jest prawdziwe męstwo i prawdziwa kobiecość. Czy Państwo zwróciliście uwagę, że Adam jest taki okres w jego życiu pierwszy, że jest sam? Nie męczy Ewy. On jest sam. I ciężko pracuje. Kopie rowy, meliorację uprawia. Jest sam. Faceci lubią być sami. Kiedy 1 listopada jadę tramwajem przez Most Gdański na cmentarz Brudnowski, to widzę tych śmiałków. W jednym ręku wędka, prawie po pas w wodzie, w drugim ręku papieros i tak stoją. Kiedy wracam za godzinę, tylko zmieni rękę. I tak stoi. I o czymś myśli. Ja studiowałem w Krakowie i miałem dużo okienek, taki rozkład jazdy miałem. Więc jak było wolne, to szedłem na herbatę, na kawę i widziałem tych czterech facetów w kawiarniach. Kupi sobie piwo, patrzy się w ciemne okno, gdzie nic nie widać i myśli. Nawet tego piwa dużo nie pije. I patrzy się w jednym punkcie. Jak wchodzi kobieta, to wchodzi cały ogród Eden. Pani kelnerko, czy jest tiramisu? Ja bym zadzwoniła ten stoliczek. Pani zrobi herbatkę. Zadzwonię do koleżanki, zapytam się, czy ona będzie. Szybko przyjdziesz? To już się zaleje wodę, cytrynę ci wrzucę. Coś się dzieje. A on siedzi i patrzy. Drogie panie, drodzy panowie, my mężczyźni mamy kłopoty z komunikacją. Ja spotykam mistrzów świata w kłopotach z komunikacją. Jechałem pociągiem do Przemyśla. Pociąg od początku miał 20 minut opóźnienia i takie trzymał na każdej stacji. Już w Rzeszowie pewna pani mówi do konduktora, ja wiem, że ten pociąg ma 20 minut opóźnienia, ale gdyby pan był łaskawy mi powiedzieć, czy on będzie miał te 20 minut, to ja bym wtedy zadzwoniła do syna, żeby nie czekał bez powodu, tylko żeby przyszedł, kiedy już ten pociąg przyjedzie. A więc on ma opóźnienie, ja wiem o tym, że pana nie mam pretensji. Ale konduktor popatrzył, powiedział, ma. I poszedł. Dwie litery, proszę państwa, to dużo. Jechałem do Lublina, to samo. Czy ten pociąg będzie w Lublinie 17:19? Zamierza. Ja bym dał Nobla za ten tekst. Drogie panie, jesteście po to, żeby nauczyć nas komunikacji. To, co robiła moja mama. Piotrusiu, idź do babci, utul ją i zapytaj, jak się babcia czuje. Idź do brata, porozmawiaj z nim, bo jest też chory, to daj mu tam klocki czy zabawki. My mamy kłopoty z komunikacją. Pan Bóg, który ma poczucie humoru, natomiast zrobił tak, że kobieta, kiedy myśli, lepiej się jej myśli, jak mówi. Nieraz do mężczyzny pyta, gdzie pojedziemy na święta? Do mojej mamy czy do twojej mamy? Bo u mojej mamy teraz jest wiosna, tam jest ciepło, tam jest dużo dom do mieszkania. Dzieciaki sobie pobiegają po podwórku. To gdzie pojedziemy? A on mówi, do twojej. No tak nie pomyślisz i powiesz. No tak. A ona myślała cały czas, kiedy to mówiła. Więc pierwsze jest milczenie, cisza, gdy kłopoty z komunikacją. Drugie, kwestia siły. Adam musiał być silny. Robił twardą robotę. Adam musiał być silny. Pamiętacie panowie całe nasze dzieciństwo? Kto dalej splunie? Kto trafi kamieniem w latarnię? Kto wypije całe pół litra? Do dzisiaj to mamy. Walka. Walka wyrafinowana. Walka taka, żeby zniszczyć przeciwnika, nie raniąc go. Przychodzi facet do pracy w nowej kurtce. Koledzy mówią, niezła kurtałka, obróć się. On się obraca, mówi, ile dałeś? 600. Widziałem takie po 300. Już kurtka, nie podoba mu się ta kurtka, już przegrał sprawę. A panie, co mają ty do zdziałania? Adam się odezwał po raz pierwszy, kiedy zobaczył Ewę. Adam się odezwał pierwszy, kiedy zobaczył raz Ewę. Mężczyzna zacznie mówić, kiedy zobaczy piękną kobietę. Zacznie wyjdzie z siebie, kiedy zobaczy piękną kobietę. A tą piękną kobietą masz być ty. I od razu sobie mówmy się w jedno. Kiedy ja będę mówił piękna kobieta, to nie mam na myśli erotycznie atrakcyjna kobieta. Bo piękną kobietą jest moja mama, którą dzisiaj odwiedziłem. Ma 91 lat. Pogłaskała mnie po główce. Zrobiła kakałko. Wszystkie proteczki opowiedziała z podwórka. Uściskała, jak ja biedny jestem, zapracowany. Proszę Państwa, ja się tak najadłem kobiecości, jak rzadko kto w życiu erotycznym. Kobiecość to jest odwaga, męstwo, mądrość. Tego szatan co zaatakował? Ewę. Dlaczego Ewę? Bo kobiety jest łatwo zwieść słowem. I Adam i szatan zagrał bardzo prosto. Ewo, Bóg ci nie dał jednego drzewa. Nie dał. A widzisz? Gdybyś była piękna, to Bóg by się tobą zaopiekował. Dałby ci wszystko, nie dał ci wszystkiego. Drogie panie, wy każdemu narzeczonemu kandydatowi na męża dajecie jedną ofertę. Ja ci będę służyć, ja ci będę pomagać, ale ty mi dajesz wszystko, całe swoje życie. Żadna z was nie pójdzie na taki układ, że narzeczony powie przed ślubem: kochanie, ja raz w roku sobie skoczę z byłą dziewczyną w góry na 3 dni, dobrze? Ja ci dam w góry na 3 dni, ja ci dam w góry na 3 dni. Wszystko chcę wiedzieć. Z kim byłeś, co robiłeś, o czym marzyłeś, o czym nie marzyłeś. I Adam powiedział: nie dostaniesz wszystkiego. Nie jesteś piękna. Co robi kobieta, która przestaje wierzyć w swoje piękno? Zaczyna rządzić facetem. Bo skoro ja nie jestem piękna, to on się mną nie zachwyci. Skoro się nie zachwyci, nie będzie mnie bronił przed światem. I to jest niebezpieczne. Kiedyś ksiądz chodził po kolędzie w bloku i wszyscy go pytali, czy był już pod 17. Był ksiądz pod 17? Nie. O, tam ksiądz jest bardzo potrzebny. Następne mieszkanie. A ksiądz pod 17 już był? Nie. To ksiądz tam zajrzy. I taka 17 w końcu stoi przed drzwiami 17. Otwiera niej wysoka kobieta. On mówi: pochwalony Jezus Chrystus. Ona: na wieki wieków. Pani, pomodlimy się. Życzę sobie tego. Siedli do stołu. Państwo, jesteście szczęśliwym małżeństwem? Ona mówi: jesteśmy. A pan? Ona mówi: on też. I ona zagrała, jak to się mówi, krótką piłkę. Proszę księdza, już widzę, że księdzu na nas nagadali. Bo my się rzeczywiście nieraz głośno kłócimy. Ale ja powiem księdzu, jak było z naszym małżeństwem. Ja się modliłam o dobrego męża i mam dobrego męża. On się nie modlił, to ma jak ma. Proszę Państwa, jakie to żałosne, kiedy kobieta zaczyna rządzić mężczyzną. To jest taki przykry widok. Ja to szczególnie przeżywam. Jak żeś się ubrał? No jakie buty założyłeś? No przecież mówiłem, że nie te. Widzi ksiądz, no, no i tak codziennie. Codziennie coś, no. Drodzy Państwo, często jest to wina niewiast, nie chcę generalizować, które chcą się ciągle przekonywać, czy chłopak kocha i czy jest tak zakochany do końca. I sprawdzają to przez zezwalanie na erotykę jakąś taką czy inną, bardziej lub nierozbudowaną. Ale to nie tędy droga. Czego oczekuje mężczyzna od kobiety? Był kiedyś taki film Bokser. O bokserze, który walczył nie dla sławy telewizyjnej, dla chwały, tylko walczył, żeby mieć na chleb dla dzieci i na mleko dla dzieci. I kiedyś miał stoczyć bardzo wielką walkę i jego żona przyszła do niego i powiedziała mu dwa zdania. Jesteś wielki, ja zawsze będę z tobą. Jesteś wielki, ja zawsze będę z tobą. Drogie panie, to tylko tyle. Ja nie jeżdżę po świecie i nie wiem, jaki jest cały świat, ale w Polsce mam jakiś dziwny kłopot z tym, żeby kobieta pochwaliła męża. Mówię nieraz, niech pani pochwali męża. A za co? Jest mądry jest. A co, ja głupia jestem? Ale proszę panie, tak na poważnie. Ile lat macie samochód? No już razem to ze 30. Zmienialiśmy, ale te 30 lat już jeździmy samochodem. Ile mieliście wypadków? Nigdy. Kto kieruje? Mąż. Czyli kilkaset tysięcy kilometrów zrobiliście, jak nie więcej, bez wypadku. Bez. A wie pani, ile razy on się zastanawiał? Wyprzedzać, nie wyprzedzać. Jest gołoleć? Nie ma. Muszę przyhamować. Zobaczę, czy łapię koła. Gdyby się raz pomylił, to byście leżeli wszyscy czworo na cmentarzu. Niech pani idzie i powie: chodź no tu mój Kubico, jak cię uściskam, dobrze jeździsz. Co powie mąż? Jak to facet, się jeździ. Nie zrobi to na nim wielkiego wrażenia, a ja ci chcę powiedzieć, że zrobi. Będzie te słowa pamiętał do końca życia. Jeśli się natomiast komuś mówi codziennie, jesteś głupi, jesteś niesprawny jakiś w życiu, to on się taki stanie. Jeśli się facetowi mówi, jesteś niedojda, taka niedojda z ciebie, jakby były mistrzostwa świata, niedojdź, to byś zajął drugie miejsce. A dlaczego drugie? Bo niedojda jesteś, no. Jeśli się komuś tak mówi, to on się taki stanie. Powołaniem kobiety jest powołanie do bycia piękną. Drogi panie, ja spotkałem kobiety, które mówiły tak, jak mnie facet kocha, to będę w piżamie chodziła i będzie mnie kochał. Albo i nie. A co ja się będę dla niego stroić, wystrać? A zaproponował mi wczoraj jakąś tam coś tam z tej branży, czy ja nie będę chodził w te szczegóły. Jakieś zboczenie, co ty chcesz ode mnie, co ty wymagasz ode mnie? No chciałem się z tobą tak trochę inaczej pokochać. I cię leczę, otomanie. Proszę państwa, pan Jacek Kulikowski napisał w książce, ja mówię, żeby do niego iść z pretensjami, gdyby coś. 90% alkoholizmu w małżeństwach, który alkoholizm zrodził się już po ślubie, nie przed ślubem, po ślubie. Mąż został alkoholikiem. Wiąże się z erotycznym odrzuceniem facetów przez żony. 90%. To jest oczywiście bardziej skomplikowane, to wtedy nie jest w takiej czystej postaci. Kobieta ma być piękna. Kobieta piękna potrafi faceta posłać w kosmos. Kiedyś pisałem coś przy biurku, młody kościelny przyniósł drzewo, żeby je rąbać. Miał tego rąbania na godzinę. Przyszły 3 studentki, zatrzepotały rzęsami. On to porąbał w pół godziny. Potem zaczął rąbać pieniek do rąbania drewna. A jak zaczął rąbać kulę ziemską, to powiedziałem, uspokójcie się, a wyjdźcie do domu, nie widzicie, co się dzieje? Proszę państwa, będziecie w galeriach sztuki, w Helsinkach, w Sztokholmie, w Hiszpanii. Zobaczycie mnóstwo obrazów. Kobieta leży na sofie. Ona ma rozpuszczone włosy, ona ma kwiat wpięty we włosy. I ludzie stają i mówią, to jest piękne, to jest cudowne, no po prostu niesamowite. A zobaczycie 5-6 obrazów, że facet leży na sofie. A jak facet leży na sofie, to się ma ochotę powiedzieć, stary, weź się za jakąś robotę, co? Bo mężczyzna zmienia świat przez pracę, przez koncepcje fizyczne, chemiczne, konstrukcje. A panie, wy też to potraficie zrobić. Potraficie w kosmos latać, ale nie jesteście w tym specjalistami. Nie jesteście. Robicie to ze względu często na mężczyznę, żeby wzbudzić jego podziw. To jest takie bardzo trudne. Powtórzę więc, u mężczyzn kwestia siły i podziwu, żeby kobieta to zauważyła. Nie ma dla faceta większej dumy, jak wyjście na mecz piłkarski, kiedy jego dziewczyna siedzi na ławce z obandażowanym kolanem. I się tak trochę kuleje. To już jest mistrzostwo świata. Potem przyrżnie piłką w poprzeczkę, że bramka się ledwo nie złamie, ale koledzy powiedzą, nieźle pyknąłeś. Ja to widzę wszędzie. W galerii handlowej przyjdzie facet samochodem, postawi swój samochód, wyciągnie klucz, z biodra zamknie, z biodra, koniecznie z biodra. Panie strzelają tak, bo ta fala leci, tak zawija, więc one tak trzymają tego pilota. Facet strzeli z biodra, odejdzie 5 kroków i obróci się, jak mój samochód prezentuje się na tle innych samochodów. Trochę brudno, ale może być. Nie wolno dawać spraw kobiety w ręce mężczyzn, tych takich duchowych, istotnych. Jak jestem zaproszony nieraz na jakieś takie przyjęcie, na grilla, to idę do facetów. O czym jest mowa? Ile ci płacą tego procentu Valior Banku? Ile ci spalił na setkę do Częstochowy? A teraz kupujesz, zmieniasz samochód czy nie? Idzie się do kobiet? Od razu inne tematy. Słuchaj, brata jest z Andrzejem. Rozeszli się. Zobacz, no. A te dzieci, tej, co tu mieszka spod 17, to one już wyrosły. Tak, na studiach są. Popatrz, no. Ludzie, sprawy ludzi. Jak my, księża, chodzimy po kolędzie, to nas pytamy, przepraszam panią, kto tutaj mieszka za ścianą? A ja nie wiem, ale żona, pan ksiądz powie. Jeden ksiądz zrobił eksperyment socjologiczny. Zawsze o 16 zaczynają kolędę z tej strony, bloku. A on zaczął z tej, o 16. Dzwoni, facet otwiera. O Jezu, ksiądz. Można wejść? Proszę, ale żony nie ma. Może się pomodlimy? Dobrze, ale żony nie ma, no. A pan ma dzieci? Żony nie ma, no. Proszę księdza, ja księdzu powiem szczerze, nie wiem, gdzie jest forsa. Niech ksiądz padnie, jak ksiądz będzie wracał. Facet z facetem się dogadają. Ale są takie przykre sytuacje. Zadam Państwu zagadkę. Jak jako ksiądz wchodziłem do jakiegoś mieszkania, mężczyzna, głowa domu, nieraz prowokował mnie. A wy, księża, za dużo nie zarabiacie, a wy się w politykę nie mieszacie, a te wyprawy krzyżowe to dobra była sprawa. I ja próbuję jakoś bronić kościoła. I wchodzi żona i widzi, że jej mąż z księdzem mają takie lekkie starcie. Proszę Państwa, po czyjej stronie staje żona? Po mojej oczywiście. Ty specjalisto od wypraw krzyżowych, ty mnie napraw zlew w kuchni. Znalazł się historyk. No właśnie, nie. Drogie Panie, stawajcie zawsze po stronie męża. Zawsze po stronie męża. Nawet jeśli będzie błądził, to nie opuszczę cię tak aż do śmierci, tak mi tak ślubowałem na kobiecu ślubnym. Bardzo często oni nie, jakby to powiedzieć, nie przenikną się swoimi myślami, uczuciem, miłością do końca. Jakoś to się płytko stanie i ta płycizna bardzo szybko da znać o sobie. John Eldridge w swojej książce pisze, że nie jedno małżeństwo powinno wysyłać takie zaproszenia na ślub. John i tam Elizabeth Taylor zapraszają na ślub, który odbędzie się w kościele tym i tym. Po ślubie zapraszamy na przyjęcie, które odbędzie się w tym i tej takiej restauracji. Przewidywany rozpad małżeństwa za 6 lat. Proszę Państwa, są ludzie, którzy są niezdolni do małżeństwa. Nie mieli ojca, nie mieli matki. To znaczy fizycznie mieli, ale nie mieli duchowo i nie potrafią być mężem i żoną. Oni, i co wtedy? Jedna szansa, że będą pokorni i poproszą o pomoc. Nie słowo rozwód, tylko pomoc. A pomocy można dużo uzyskać w świecie i w Polsce. Wielu ludzi jest tak pysznych, że mówią, zniszczę tego mojego męża. Na sali rozwodowej go po prostu zniszczę, rozjadę go walcem. Zamiast pójść powiedzieć, kochanie, spróbujmy jeszcze raz. Są tak pychą napełnieni ci ludzie, że nawet dziecko poświęcą, które będzie nieszczęśliwe z powodu rozwodu rodziców. Ale nie pójdą po pomoc. Rozwód. Tym mieczem chcą rozbić głowę. Kiedy udzielam ślubu w kościele świętej Anny w Warszawie, to teraz się trochę zmieniło na lepsze, ale proszę mi wierzyć, przez całe tygodnie, miesiące udzielając tych ślubów, widziałem jedną rzecz. Stoją naprzeciwko siebie pół metra, narzeczone i narzeczone. Wypowiadają najważniejsze słowa w życiu. Ja biorę cię za żonę, ślubuję ci miłość. I nie patrzą się sobie w oczy. On się patrzy w sufit, mówi, biorę cię Beato za żonę. Ona się patrzy na filar, biorę cię Krzysztofie za męża. Jeszcze jest ciekawa sytuacja była, że pan młody miał na imię tak jak ja. I ona mówiła, biorę cię Piotrze za męża. Jak taka młoda dziewczyna mówiła, i nie opuszczę cię aż do śmierci, to nawet miło się robiło. Ale jak taka starsza pani mówiła, i nie opuszczę cię aż do śmierci, to mówię, w tą stronę, proszę panią, w tą stronę. Ktoś złośliwie zauważył, oni się po raz pierwszy widzą z bliska, jak jest jasno. Ale coś to jest tak. Pamiętajcie, małżeństwo jest to dowód na istnienie Pana Boga. Szczęśliwe małżeństwo i cud. To jest cud, proszę Państwa. Ktoś powiedział, że małżeństwo to jest tak, jakby wściekłego kota i wściekłego psa wrzucić do łodzi podwodnej, zamknąć za nimi lub puścić ich w podróż dookoła świata i dzwonić co chwilę pytając, co u Was słychać. To jest naprawdę cud. Ja spotkałem piękne małżeństwa o jedności już wręcz telepatycznej. Mąż mówi do mnie, powiem księdzu kawał, a żona mówi, nie mów. A on mówi, ale nie ten. To już jest mistrzostwo świata. Ojciec z synem szykują się na mecz Barcelony. Już chodzą po domu od tygodnia. Mamo, meczyk, w środę mecz. Tu już szaliki kupione, chipsy kupione. Meczyk, mecz się zaczyna. Lunął deszcz, tak jak dzisiaj. I obraz, kropeczka. Tato, co zrobimy? No co zrobimy? No zepsuł się telewizor. No. Może do dziadka pojedziemy, za daleko nie obrócimy. No. I tak biadolą, a to nagle obraz. Facet mówi, cud. Patrzy na balkon, a żona stoi z parasolem nad satelitarnym tym i z suszarką na dekoder do włosów. I mówi, ile ten mecz trwa? 45. To ja dam radę. On mówi, nigdy mi moja żona nie dała takiego dowodu miłości jak wtedy. Nigdy mi nie darzy takiego dowodu jak wtedy. Po prostu płakałem ze wzruszenia. Ale pamiętajcie, ktoś inny dał definicję małżeństwa. Małżeństwo jest to związek dwojga osób nieustannie sobie przebaczających. Nieustannie sobie przebaczających. Jeśli nie ma pokory w małżeństwie, to biedny ten związek. Kochani, wczoraj przy świętej modliliśmy się w intencji mężczyzn dużo i panów. Ja tylko kilka słów powiem pod adresem panów, dlatego że, przepraszam, jestem solidarny z panami, oni byli zawsze w kościele tacy źle traktowani, niesprawiedliwi. Ja się trochę buntowałem na to. Kiedy jeszcze mi na początku kapłaństwa księża mówili, wygłosił mnie rekolekcję, tylko powiesz naukę do mężczyzn. Ja mówię, co to tym facetom gadać? No, że wódkę piją, no, że w kółko tej wódce mu im gadać. Teraz już wiem, co trzeba powiedzieć mężczyznom, ale ponieważ mam parę minut, to w wielkim skrócie. Proszę Państwa, jak się urodzi zając, to będzie zającem. Będzie biegał po polu i jadł sobie listeczki. Jak się urodzi wilk, to będzie wilkiem. Będzie miał kły i będzie chodził watachą. Jak się urodzi chłopiec, nie wiadomo kim będzie. Albo wilkiem, albo zającem. A od czego to zależy? Od ojca. Od matki też. Od ojca. Jakie nada mu imię? Każdemu chłopcu trzeba nadać imię. Wprowadzić go na drogę wojownika. Różne te akcje inicjacyjne były. U aborygenów w nocy ojciec szedł do namiotu, porywał dziecko, takie tam 8-10-letnie. Matka płakała, zostaw mi moje dziecko. Ale to było wszystko teatr. Ona wiedziała, że tak ma być. Prowadził do lasu, nacinał sobie biceps, brał krew i smarował usta syna krwią. To znaczyło, do tej pory mama cię karmiła mlekiem, teraz ja będę cię karmił siłą, bo to jest siła faceta. On tam upolować musiał jakiegoś węża, przejść płoso po potoku. Za kilka dni próby przyprowadzali go do wsi i mówili, to już nie jest chłopiec, to jest mężczyzna, to jest facet. W Starym Testamencie nie było mowy, żeby kobieta nadała imię mężczyźnie. Kiedyś Rachel, żona Jakuba, urodziła syna. Poród był straszny. I nadała mu imię Benoi, syn mojej boleści. Drodzy panowie, kto z was by się chciał nazywać syn mojej boleści? Syn mojej boleści, idziesz na piwo? Przychodzi Jakub i natychmiast skreśla to imię. Będzie się nazywał Beniamin, syn mojej prawicy. A to tak, to tak. Mama, jak zostanie z synem, ja tu nie mam do kobiet pretensji, one robią co mogą, nada mu imię Pimpuś, Ponczuś, Aniołeczek, Stokrotka moja. Proszę Państwa, i taki facet może stać się aniołeczkiem potem. Byłem na rekolekcjach prowadzonych dla dorosłych, przychodzi dorosły facet, mówi, proszę księdza, niech ksiądz mi pomoże. Mam kochaną żonę, urocze dziecko i ciągle ich zdradzam. Ja mówię, jak pan ma na imię? A on Andrzej. Mówię, nie, nie, jakie pan imię tu ma? Nie mam żadnego imienia. Ma pana. Każdy ma. Jak pana przezywali w szkole? On mówi, nie w szkole? Laluś. A pan jest Laluś? Jestem. Laluś i gówniarz. Zaliczam kobiety dla sportu, bo ciągle się czuję niedowartościowanym facetem. Niech mi ksiądz pomoże, bo mi się życie zawali. Każdy z nas ma imię. A jak zostaniesz, przejdziesz przez tą próbę ognia, przez ojca, nada ci nowe imię, ale to się wiąże z czymś, czego kobieta nigdy nie zniesie. To się wiąże z tym, że trzeba pozwolić chłopakowi cierpieć. A wy, drogie panie, zostałyście stworzone do tego, żeby dziecko nie cierpiało. I to jest rozjazd. Kiedyś 1 czerwca, zawody rowerowe, dzień dziecka. Nauczycielka mówi, chłopcy, no to ścigajcie się, do biegu, gotowi, start. Poszli, na twarzy wysiłek, nogi, wszystko, pracuje. A pani wychowawczyni, nie tak szybko chłopcy, nie tak szybko. Jedzie rodzina, ojciec pyta synów, jakie chcielibyście mieć samochody. Jeden mówi Porsche, drugi Jeepa, trzeci tam Tira. A mamo, ty jaki chciałbyś samochód? Bezpieczny. Pamiętacie panowie, jak to było? Uderzyłeś się na imieninach u cioci w palec, szedłeś i mówisz, tato, tato, uderzyłem się. Pokaż. Dobra, nie umrzesz. A mama? Mama musiała obcałować, głaskać, przytulić. Różne imiona mają faceci, różne. I to jest... Chłopcy chcą się tak sprawdzić bardzo przed ojcem. Kiedyś po kolędzie chodziłem tam, zaproszono mnie na kolację, zjechała się rodzina, panie szykują coś w kuchni, a ojciec mówi, proszę księdza, pokażę księdzu, jak mój syn ile podnosi razy ciężarek. Chodź tutaj, Artur, pokaż księdzu, jak się ćwiczysz. No i ten chłopak raz, dwa, trzy, padła mama. Proszę księdza, on się spoci, zaziębi się. No dobrze, mówię, to już kończymy, oczywiście kończymy tą próbę. Ona poszła do pokoju, A ten chłopak z daleka, proszę księdza, 19, 20, 21. Za to, że powiedzieliśmy, jesteś gość, on go oddał pół królestwa. Za to, że powiedzieliśmy, jesteś gość. Drodzy panowie, czego Kościół, co wam Kościół chce dać? Niektórzy panowie boją się Kościoła, bo boją się, że im Kościół zabierze. Seks, poczucie humoru, śmiech, radość, spontaniczność. Nie, Kościół chce ci dać. Tylko przestań się wstydzić Chrystusa i stań się normalnie wierzącym. Jak panowie unikają często tej religijności, mój kolega jechał samochodem i autostopowicz. Zabrał go, facet klął po drodze na PO, na PiS, na wszystko, co tam się wchodzi. No i przyjechali do Warszawy, ten facet mówi, ile płacę? Nic pan nie płaci, jestem księdzem, niech się pan za mnie pomodli. Ojej, pan jest księdzem, a ja tak przeklinałem strasznie. No właśnie, niech pan trochę może mniej przeklina. Niech pan odmówi za mnie różaniec. Ależ oczywiście, proszę księdza, nie ma sprawy, żona odmówi. Żona odmówi. Mąż z żoną pojechali na pielgrzymkę do Ziemi Świętej, przepraszam, do Rzymu. Pierwszy dzień zwiedzają bazyliki, wieczorem wino, śpiew, spaghetti. Tacy troszkę rozanielnieni wracają do domu pielgrzyma prowadzonego przez siostry, kładą się do łóżka, zaczynają się przytulać. Patrzą, a na górze taki obraz Jezusa pod kątem powieszony. I serce otwarte, korona cierniowa i jedną ręką Jezus pokazuje tak, a drugą tak na nich. Facet mówi, od razu odsunąłem się od żony jak tylko mogłem. Ja mówię, panie, przecież czy kościelny ślub macie? No jasne, no to trzeba się było kochać. Kto wymyślił seks? Pan Bóg. I Pan Bóg chce, żeby ludzie mieli dużo seksu, tylko pięknego, niezdziczałego. Pięknego, bez chemii, bez fizyki. Organizm wie, co robić, żeby było pięknie. Drodzy bracia i siostry, jeśli powiem do panów taką jedną rzecz. Ja wiem, że panu jest może trudniej przeżywać liturgię. Jak więc pan mi powiedział, Kościół ma program dla facetów. Stój, słuchaj, śpiewaj. 3 razy S. Kobieta, jak idzie do kościoła, to założy sobie swoją nową kreację, popatrzy na dzieci przy ołtarzu, na kwiaty poukładane, a facet, jak proboszcz nie robi remontu, to nie ma na co popatrzeć. Ale musimy szukać tej drogi, bo proszę państwa, już ostatnia myśl. Jak jest rodzina niewierząca i nawróci się kobieta, to pociąga resztę rodziny w 13% przypadku. Jak jest rodzina niewierząca i nawróci się facet, to pociąga resztę rodziny w 93% przypadków do Pana Boga. Dla dzieci jest sygnał jeden. Tata wierzy, chodzi do kościoła, czy nie chodzi? Czy tata chodzi? Czy tata się modli? Nieraz to te nawrócenia są takie oczekiwane, że jedna pani zobaczyła, że mąż kręczy przy łóżku, pobiegła po dzieci. Dzieci, chodźcie, zobaczcie, tatusia, zobaczcie. A on jest stara, weź nie rób cyrku, tylko mi podaj rękę, bo wstać nie mogę, tak mi głupnęło w krzyżu. No ale już pierwsze koty za płoty były. Właśnie, przepraszam, ja wiem, że troszeczkę mówię tak anegdotycznie, ale chcę państwu pokazać, że w Kościele jest i śmiech, jest i radość, jest i smutek, jest i bałaga. Chrystus nas wszystkich powołał do tego, żebyśmy chwalili Go i płaczem, i śmiechem, i łzami, i uśmiechem. Niech te rekolekcje będą trwały w waszym życiu jak najdłużej. Życzę pełnego spotkania z Panem. Amen.